Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągli kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Miałem takie szczęście w życiu, że 2 semestry spędziłem na studiach w Jerozolimie, na Uniwersytecie Hebrajskim. Chciałbym powiedzieć, że moje zdziwienie budziły takie sceny, kiedy w zwykły, powszedni dzień, we wtorek, wędrowałem sobie na Uniwersytet Hebrajski z plecaczkiem. 40 minut się szło od domu, gdzie mieszkałem, na uniwersytet i trzeba było przejść przez dzielnicę ortodoksyjnych Żydów. Dzielnica ta nosi nazwę Mea Shearim, czyli dzielnica 100 bram, w domyśle do nieba. Tam mieszkają ci Żydzi, którzy noszą garnitury, pejsy, kapelusze, kobiety mają zawsze przykryte głowy. Pan idzie zawsze ze 3 metry przed swoją małżonką, która za nim prowadzi dzieci. Takie typowo żydowskie zwyczaje. I otóż słuchajcie, bardzo często zdarzało się tak, że wracając z uniwersytetu, widziałem pary młode, pani młoda, ubrana świętnie, prawda, na ślub, na wesele. A był wtorek. I zawsze bardzo się dziwiłem, jak to możliwe. Żydzi świętują szabat, no to w szabat powinni się pobierać, albo ewentualnie w piątek po południu, żeby w szabat świętować. A tymczasem okazuje się, że Żydzi mają taki zwyczaj, że pobierają się we wtorek, bo wtorek to dla nich szczęśliwy dzień. Dlaczego? Dlatego, że gdy otwierają pierwszą kartę Starego Testamentu, pierwszy opis stworzenia świata, pewnie go wszyscy znamy, każdy z tych 6 dni kończy się takim stwierdzeniem. Tak upłynął wieczór i poranek, dzień. Na przykład 2., 3., 4. A wszystko, co Bóg uczynił, było bardzo dobre. Otóż przy opisie 3. dnia stworzenia, czyli wtorek, niedziela, poniedziałek, wtorek, tak Żydzi liczą dni. Przy opisie 3. dnia stworzenia aż 2-krotnie pada to stwierdzenie: to, co Bóg uczynił, było bardzo dobre. W związku z tym, skoro ten jeden dzień jest tak bardzo wyróżniony w Biblii, Żydzi uznali, że jest to szczęśliwy dzień i dlatego wszystkie śluby niemal świętowane są we wtorek. My dzisiaj również w czasie tej refleksji zapraszamy na wesele. Dlatego wino i dlatego Kana Galilejska. Chciałbym, abyśmy pochylili się nad tym tekstem, teraz już tak bardzo biblijnie i profesjonalnie podejdziemy do dzieła, nad tym tekstem w 3 wymiarach. Najpierw zapytamy o jego sens literalny, później o sens symboliczny, ten najczęściej powraca w komentarzach ojców Kościoła, i wreszcie na koniec, tak bardziej praktycznie, o sens etyczny tego wydarzenia. Sens literalny. Co święty Jan przekazuje nam, opowiadając to zdarzenie, które miało miejsce w Galilei, w miejscowości Kana? Warto może rozpocząć omawianie tego sensu od wzmianki o tym, iż w Talmudzie, Talmud to żydowski komentarz do Pięcioksięgu, który ostateczną swoją wersję przybrał dopiero w VI wieku po Chrystusie. Otóż w Talmudzie wymieniane są uczynki miłosierne. My też mamy w katechizmie uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała. Otóż ciekawa rzecz. Pierwszy uczynek miłosierny, jaki wymienia Talmud, to jest radość z nowo zaślubionymi. Cieszyć się razem z tymi, którzy się pobierają, którzy są szczęśliwi, radować się razem z nimi, to jest bardzo dobry czyn. To jest wielki uczynek miłosierdzia. Żeby lepiej uchwycić sytuację, którą opisuje święty Jan na weselu w Kanie Galilejskiej, trzeba nam opowiedzieć troszkę o żydowskich zwyczajach przy zaślubinach. Często próbujemy przerzucać nasze chrześcijańskie pojmowanie sakramentu małżeństwa na sposób żydowski poślubiania się, zaślubiania siebie nawzajem. I to trochę niefortunne. Dlaczego? Dlatego, że u Żydów małżeństwo zawierało się i w wielu środowiskach jeszcze do dzisiaj zawiera na drodze dwuetapowej. Pierwszy etap to moment, w którym dochodzi do zaślubin w takim sensie, że spotykają się młodzi, spotykają się ich rodziny i dokonują podpisu na dokumencie, który stwierdza, że od tej chwili są małżonkami. Po dokonaniu takiego uroczystego podpisu, tak jak w cudzysłowie u nas w Urzędzie Stanu Cywilnego, co się dzieje? Pani młoda bierze swoją rodzinę, pan młody swoją rodzinę i wracają do siebie do domu. I mieszkają jeszcze przez rok czasu, najczęściej około rok, każdy u siebie. I dopiero po roku czasu, kiedy są już małżeństwem od roku, prawnie, odbywa się wesele. I wtedy dzieją się sytuacje, które Jezus czasem opisywał w przypowieściach. Oto oblubieniec bierze swoich przyjaciół, prawda, wieczór kawalerski, i wyruszają do pani młodej do domu w takim radosnym orszaku ze śpiewem, a tam pani młoda czeka ze swoimi przyjaciółkami i te przyjaciółki wychodzą naprzeciw tego orszaku pana młodego, a ponieważ dzieje się to wieczorem, to często niosą lampy oliwne, niektóre były mądre, więc zabierały olej, niektóre mniej rozsądne i zapominały o tym. Jezus tę właśnie sytuację opisuje w przypowieściach. Spotykają się te dwa orszaki, wtedy pani młoda zostaje przeprowadzona do domu pana młodego i rozpoczyna się wesele, które trwa od 3 do 7 dni. W drugim dniu wesela, albo może jeszcze tak, zanim wejdziemy do drugiego dnia wesela, czyli do tego, co się wtedy wydarza, jeszcze jedna uwaga taka adwentowa. Adwentowa w tym sensie, że ten zwyczaj powinien nam pomóc zrozumieć Ewangelię dzieciństwa. Czytamy w Ewangelii Mateusza takie zdanie, że anioł, czy Maryja stała się brzemienną ze sprawą Ducha Świętego, kiedy była już żoną Józefa, ale najpierw zanim zamieszkali razem. Pytamy? Pamiętamy takie zdanie? Czy je szukać? Pamiętamy, no to nie szukamy. Zanim zamieszkali razem, Maryja stała się brzemienną ze sprawą Ducha Świętego. W związku z tym jesteśmy w tej sytuacji, kiedy Józef i Maryja są już małżeństwem, a my czasem myślimy sobie, oni są dopiero narzeczeństwem, bo mieszkają jeszcze osobno. Nie. Są już prawnym małżeństwem, choć nie mieszkają jeszcze razem, czyli jeszcze nie nastąpiło wesele, i dlatego trzeba wziąć nożyczki i wyciąć z wszystkich filmów o Panu Jezusie to, tą scenę, kiedy to cały Nazaret jest zgorszony, że Maryja nosi pod sercem dziecko, tak jakby całe miasto nagle wiedziało, że nie jest to dziecko Józefa. Są takie sceny, że na przykład chcą nawet ukamienować Maryję za to, że była niewierna Józefowi i tak dalej. To są absolutne absurdy. Przerzucanie naszego widzenia małżeństwa na żydowskie zwyczaje. Tak naprawdę byli małżeństwem. To nic, że nie mieszkali razem, ale jeżeli wtedy poczyna się dziecko, to każdy normalnie myślący zakłada, że jest to dziecko Józefa. Tak naprawdę tylko Józef miał kłopot, skąd to dziecko, a cały Nazaret o tym nie wiedział, prawda? Więc nie przerzucajmy takich właśnie naszego współczesnego widzenia małżeństwa na te zwyczaje żydowskie. W każdym razie po roku czasu się odbywa wesele, przeprowadzenie pani młodej i zaczyna się wspólne świętowanie. W drugim dniu wspólnego świętowania, tańców i baletów młodzi stają pod takim baldachimem i tak jest do dnia dzisiejszego i rozpoczyna się ten najbardziej uroczysty moment wesela i zaślubin, kiedy to pan młody i pani młoda bierze do ręki puchar z winem, a właściwie kryształowy puchar z winem, stąd temat dzisiejszej naszej refleksji, wino. I najpierw pani młoda wychyla pół tego kielicha, później pan młody, a później rzucają ten kielich za siebie i w momencie, kiedy on się roztłucze, wtedy są już definitywnie i na zawsze mężem i żoną. Bo warto powiedzieć jeszcze o tym, że przed tym momentem można się rozwieść z dowolnego powodu. W czasie tego roku, kiedy nie mieszkają razem. A po tym momencie już trzeba pisać list rozwodowy i trzeba taką bardziej wyrafinowaną procedurę prowadzić. Otóż wtedy też najlepsze wina w ogóle dzisiaj w Izraelu produkują, wiecie kto? Franciszkanie w Kremizan. Białe wino, wyśmienite. Na Wzgórzach Golan też są winnice. W Karmelu też są winnice. Samo słowo Karmel pochodzi od Kerem El, czyli winnica El, Elohim, winnica Pana. Ale Franciszkanie są najlepsi. Wtedy właśnie młodzi wychylają tę lampkę wina, roztłukują ją. Jak się kielich upadnie na ziemię, a nie rozbije się, to trzeba go podeptać, tak żeby został rzeczywiście stłuczony. I wtedy młodzi się mogą w końcu po raz pierwszy publicznie przy wszystkich pocałować. Usta w usta. A wiecie, jak kobieta się całuje z mężczyzną i ona nie zamyka oczu, tylko się rozgląda tak na sufit, na lewo, na prawo, to znaczy, że się nie czuje bezpiecznie. Także panów zachęcamy, żeby przy pocałunku delikatnie sprawdzili, czy ma zamknięte oczy, czy nie. Czyli czy czuje się bezpiecznie, czy nie. I co się dzieje? W tym momencie Jezus interweniuje. Gdy zabrakło franciszkańskiego wina z Kremizan, Pan Jezus dokonuje cudu i jest to pierwszy znak, że rozpoczyna swoją publiczną działalność jako Mesjasz i ta działalność doprowadzi do śmierci, zmartwychwstania i do otwarcia nieba dla nas wszystkich, abyśmy wszyscy mogli kiedyś w niebie napić się tego wina na mesjańskiej uczcie w Królestwie Niebieskim. Literalny sens tej opowieści jest więc taki. Po pierwsze, Jezus ma moc czynienia cudów. Po drugie, Jezus ma dobre serce, bo pomaga ludziom potrzebującym. I po trzecie, Maryja pośredniczy w tej petycji do Jezusa. Maryja więc może wstawiać się za nami. I zazwyczaj na tym poziomie literalnym te trzy orędzia, te trzy przesłania ukazuje się jako najważniejsze w tej perykopie. A teraz przejdźmy do interpretacji, która pojawiała się bardzo często w pismach ojców Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Interpretacja alegoryczna albo symboliczna. I wyjaśnimy sobie kilka symboli, które pojawiają się w tej opowieści. Po pierwsze, trzeba zastanowić się, kim jest Pan młody i kim jest Pani młoda. Ojcowie Kościoła od początku widzieli tutaj jasne nawiązanie, że w Starym Testamencie to była relacja Bóg, jako Pan Młody i Izrael jako Pani Młoda, jako Jego oblubienica. Może spróbujmy sięgnąć do Księgi Izajasza, o której już wiemy, że bardzo często powraca w liturgii Adwentu. Czytamy tam tak. Małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów, Odkupicielem Twoim Święty Izraela. Nazywają Go Bogiem całej ziemi. Tak więc ta metafora małżeństwa, Bóg i Izrael, była obecna w Starym Testamencie. A ponieważ, twierdzą ojcowie Kościoła, Kościół, który założył Jezus, przejął prerogatywy dawnego Izraela, to teraz należy widzieć w tej alegorii małżeńskiej Chrystusa i Kościół. Chrystus jako oblubieniec, a Kościół jako oblubienica. Chrystus zna swoją oblubienicę. Chrystus zna dokładnie Kościół. Pani ma na imię? Agatę poprosimy na sekundkę, żeby nam wygłosiła homilię. Może tytuł bym prosił przeczytać.
Wszystko, co mężczyźni wiedzą o kobietach.
I tu jest, dziękuję. Tu mamy taką małą książeczkę, nabyłem niedawno. Wszystko, co mężczyźni wiedzą o kobietach. Mówimy o tym, że Chrystus zna swoją oblubienicę. Odsłania szokującą prawdę. To jest z Daily News, recenzja. Bestseller w Stanach Zjednoczonych, ponad 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy. I z okładki czytamy. Znany amerykański psycholog Alan Lower Francis, opierając się na wieloletnich badaniach i sondażach przeprowadzonych wśród tysięcy mężczyzn, stara się odpowiedzieć na pytanie, co wiedzą oni o przyjaźni z kobietami, budowaniu intymnej więzi, zaspokajaniu seksualnych potrzeb, emocjonalnym zaangażowaniu i pielęgnowaniu uczuć. W swojej pracy szczerze i wnikliwie przedstawia stan wiedzy mężczyzn o najbardziej skomplikowanej ze wszystkich istot kobiecie. Agata? Agata, dobrze mówię? Poproszę. Agata nam przeczyta jakieś jedno zdanie, dowolnie wybrane ze środka. Może pokażę? Cała książeczka jest pusta. Ani jednego zdania. Co mężczyźni wiedzą o kobietach? Nic. Do takich wniosków dochodzą psychologowie. Natomiast Chrystus doskonale zna swoją oblubienicę, czyli Kościół. Mamy więc tę podstawową alegorię wyjaśnioną. Chrystus oblubieniec, Kościół oblubienica. Dzisiaj jesteśmy na weselu. Wczoraj jeszcze mówiliśmy o zakochaniu, zauroczeniu. Dzisiaj dochodzimy już do tego ważnego etapu, jakim jest zaślubienie. I dalej. Co jeszcze ciekawego dzieje się w sferze symboli w tej perykopie? Stało tam 6 stągli kamiennych. Ciekawe, że nie 7. 7 jest liczbą doskonałą. W związku z tym ojcowie Kościoła wpadli na pomysł, skoro 6, to znaczy, że symbolizują one niedoskonałość prawa Starego Testamentu. Dopiero to, co przynosi Chrystus, jest doskonałe. A 6 oznacza niedoskonałość prawa Starego Testamentu. I polega to na tym, co kapitalnie odkrył w swoim życiu, albo odkryło przynajmniej 2 mężczyzn z Biblii. Jeden miał na imię Nikodem, a drugi miał na imię Szaweł z Tarsu. Obaj byli faryzeuszami. I obaj widzieli na pewnym etapie swojego życia tylko jedną możliwość zaskarbienia sobie miłości Boga. Jest tylko jeden sposób, myślał Szaweł i myślał Nikodem przed rozmową z Jezusem, aby zasłużyć na miłość Boga, aby Bóg nas kochał. Jaki to sposób? Prawo Starego Testamentu, 5 ksiąg. Nie kto inny, jak faryzeusze, wpadli na pomysł, aby w słupku wypisać wszystkie przykazania zapisane w 5 księgu. Nakazy i zakazy, które Pan Bóg tam wskazuje. Lista liczy 613 przykazań prawa. Każdy faryzeusz i każdy pobożny Żyd zna na pamięć 613 przykazań prawa. I co więcej, Żydzi twierdzili, że żeby każde z tych przykazań zachować, to trzeba je obwarować innymi, drobniejszymi, bardziej szczegółowymi nakazami i zakazami, żebyśmy mieli absolutną pewność, że jeżeli trzymamy się tych mniejszych, bardziej szczegółowych przepisów, to na pewno nie naruszymy tego głównego. Jeśli nie naruszymy żadnego z tych głównych przykazań, to wtedy mamy szansę być zbawieni i wtedy mamy szansę zasłużyć na miłość Boga. Dlatego Żydzi tak niezwykłą wagę przywiązywali do prawa Starego Testamentu i tak samo jest zresztą dzisiaj. Te wszystkie przykazania o czystości i nieczystości, koszerne, niekoszerne, wszystko to wynika właśnie z takiego przywiązania do zachowania poszczególnych przykazań bardzo skrupulatnie. Już tu pewnie kiedyś o tym mówiliśmy. Jest na przykład takie przykazanie, które mówi: pamiętaj, abyś dzień święty święcił, czyli szabat. I teraz faryzeusze obwarowywali ten nakaz różnymi drobniejszymi przykazaniami. Na przykład wolno ci zrobić w szabat tylko 1000 kroków, tak zwana droga szabatowa. A ktoś chce iść do cioci na kawę, która mieszka 3 kilometry. I co wtedy? W szabat nie może. Chyba że wpadnie na pomysł jak. Najpierw idzie piechotą 1000 kroków, później siada na osła i jedzie 1000 kroków, bo na to też prawo zezwalało, a później przywiązuje butelkę z wodą mineralną do siodełka osła, siada na nią i drogą morską jedzie następne 1000 kroków i dociera do cioci. Dzisiaj w Jerozolimie jest taki słynny King David Hotel, największy hotel króla Dawida. Wyobraźcie sobie, że w dzień szabatu na te kilkadziesiąt pięter, jak tam winda jedzie, winda jest tak zaprogramowana, nazywa się to winda szabatowa, nasz rabin też to u siebie zakłada. W dzień szabatu drzwi same otwierają się i zamykają na każdym piętrze, bo nie wolno nacisnąć guzika. Jest to praca zakazana w dzień szabatu. Albo można właśnie w tej dzielnicy Mea Shearim, to też był widok, który mnie zawsze troszkę bawił, ten widok zaślubionych bardzo mnie radował, a ten powodował taki uśmiech sympatyczny. Jak dwóch Żydków sobie idzie w tych pejsach i tak dalej i na przykład mają pakunek jakiś, paczkę albo walizkę w dzień szabatu. Prawo zakazuje przenosić bagaży. No więc co robią? Jeden wyprzedza drugiego o 2 metry, tamten mu rzuca, ten łapie, wyprzedza poprzedniego i tak sobie przerzucają. Bo prawo nie zakazuje przerzucania, ale zakazuje przenoszenia. Także Żydzi są dosyć sprytni też w takim zachowywaniu prawa, ale zwróćmy uwagę, jak bardzo skrupulatnie starają się zachować prawo również i dziś. Po cichutku powiem, że w King David Hotel w dzień szabatu papier toaletowy jest pocięty. Bo nie wolno go urywać. Dlaczego tak robią? Dlatego, że to jest jedyny sposób, aby pozyskać i zasłużyć na miłość Boga. I święty Paweł w swoich, głównie w dwóch listach, we wszystkich prawie to powraca, ale głównie w dwóch, w Galatach i w Rzymianach, ponad pół listu poświęca na temat uczynków prawa i dochodzi do jednego wniosku. Jesteśmy zbawieni nie na podstawie uczynków prawa, absolutnie nie, tylko dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Ten przełom się dokonał u niego wtedy, gdy upadł pod bramami Damaszku. Upadł, przewróciło mu się w głowie, wstał i już wszystko wiedział. Do tej pory myślał tak: muszę zapracować na miłość Boga, muszę czynić dobro, muszę zachować każde z tych przykazań. A kiedy wstał, powiedział: nie muszę nic robić, aby zasłużyć na miłość Boga, bo Bóg kocha mnie za darmo, zupełnie za darmo. Mogę co najwyżej dobrymi uczynami odpowiedzieć na miłość, którą Bóg okazał mi w Chrystusie. Jeżeli przyjmę wiarą miłość Boga do mnie, to wtedy najlepsza odpowiedź to dobre, etyczne życie. Wtedy zachowuję prawo, ale nie dlatego, aby zasłużyć na miłość Boga, ale dlatego, że odpowiadam na to, że Bóg pierwszy mnie ukochał. To jest ten kopernikański przewrót, który się dokonał i u Pawła, i u Nikodema, wtedy, gdy rozmawiał, bo Nikodem też był faryzeuszem, w nocy z Jezusem i usłyszał to piękne zdanie: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. A to jest duża różnica. Bo ja budzę się o 5 rano i jest inaczej, jak myślę sobie tak. Budzę się i mówię, muszę zapracować na miłość Boga. I cały dzień rozpoczynam ten bieg. I robię i to, i to, i to, i to, żeby wszystkiemu podołać, bo Pan Bóg będzie mnie kochał. A zupełnie inaczej, jak budzę się o 5 rano, przeciągam i myślę, o, Pan Jezus mnie kocha. Super. A teraz odpowiedzmy na tą miłość i zróbmy coś dobrego. Zupełnie inna perspektywa. Tak więc te 6 stągwi symbolizuje niedoskonałość żydowskiego prawa. Dopiero to, co czyni Jezus, to nowe wino, jest symbolem miłości Boga. I co więcej, zwróćmy uwagę, że święty Jan zaznacza, napełnili je aż po brzegi. Ojcowie Kościoła mówią, po brzegi, to znaczy, że miłość Boga jest przeobfita. Miłość Boga aż się przelewa, tak jakby z tych stągwi. Pozostają nam jeszcze 2 symbole, ale czas leci szybciutko, już powoli będziemy kończyć. 2 symbole, a mianowicie woda i wino. Woda, mówią ojcowie Kościoła, jest symbolem chrztu. Najpierw była woda i dopiero Chrystus tę wodę zamienił w wino. Woda jest symbolem chrztu. Chrzest to, jak śmiesznie w tych starych katechizmach było, pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament. Bardziej po polsku chyba by było najbardziej potrzebny, a nie najpotrzebniejszy. Ale tak, chrzest jest pierwszym sakramentem, który otwiera nam drogę do innych. A wino jest symbolem Eucharystii, czyli jest symbolem tej wielkiej uczty weselnej, godów baranka, jaką jest Eucharystia. Te 2 sakramenty. Wczoraj już wspomniałem o tym, że jestem między innymi sekretarzem arcybiskupa. Moja praca polega też i na tym, że osoby, które przychodzą do księdza arcybiskupa, czasem je muszę tam wprowadzić, zasygnalizować, kto to, dlaczego i tak dalej. Nie tak dawno przyszła pewna pani, bo miała kłopoty ze swoim proboszczem. Pokłócili się trochę. Zdarza się tak. I przyszła na skargę. I mówi do księdza arcybiskupa tak, mój proszę księdza arcybiskupa, moja córka idzie w tym roku do pierwszej komunii świętej. No i się przygotowujemy do tego. Ale proboszcz się uparł, żeby ją ochrzcić. Mówi, ja tam nie mam nic przeciwko sakramentowi chrztu, ale dlaczego się upiera, żeby teraz? Mówi, niech idzie do komunii, niech się to wszystko przewali, a później spokojnie za 2-3 miesiące zrobimy chrzest. Tak właśnie próbowała argumentować ta dama. A z tekstów Kanie Galilejskiej wynika, że jednak najpierw chrzest, a później Eucharystia. I to jest ten wymiar symboliczny tego tekstu. I wreszcie ostatni symbol etyczny, czy poziom etyczny. W jaki sposób rozumieć ten tekst w odniesieniu do nas? Nie wiem, czy znacie tę historię, którą De Mello opisuje w jednej ze swoich książek o weselu włoskim. Cisza. To króciutko opowiemy. Pewni młodzi państwo we Włoszech nie mieli za bardzo pieniędzy na wynajem sali, więc poprosili swojego proboszcza, ponieważ lato, sierpień, czy mogliby zrobić na placu przykościelnym swoje wesele. Proboszcz mówi, no dobra, wystawicie stoły, ławki i możemy się bawić. I zaczęli się bawić. Aż tu nagle zaczął padać deszcz. Wow, trochę kłopot. Nikt się nie spodziewał w sierpniu deszczu. I te tańce i zabawy coraz więcej zaczęły wchodzić do kościoła. Najpierw do przedsionka, do krużganka, a już po pewnym czasie wszyscy pięknie tańczyli dyskotekowo w kościele. I co się stało? Proboszcz wparowuje, widzi, co się dzieje, a kościelny mówi, księże proboszczu, wygonić ich stąd, wygonić, jak przecież nie można tutaj profanować świątyni. A proboszcz na to, ale przecież Pan Jezus też był na weselu w Kanie Galilejskiej. No tak, ale tam nie było Najświętszego Sakramentu. To dopiero. No więc przechodzimy do tego poziomu etycznego. Myślę, że dobrze będzie go zrozumieć przez pryzmat innej przypowieści. Przypowieści właśnie o takich zaślubinach czy o uczcie królewskiej. W 22 rozdziale u Mateusza czytamy tak. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Posłał swoje sługi, żeby zaproszonych zawołał na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi, powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem ucztę, wszystko jest gotowe. Lecz oni zlekceważyli i poszli jeden na pole, drugi do kupiectwa, a inni znieważywszy sługi pozabijali ich. Król uniósł się gniewem. Posłał wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. I wtedy rzekł swoim sługom, uczta wprawdzie gotowa, ale zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, dobrych i złych. I sala napełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego, lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Z punktu widzenia naszej logicznej mentalności zachodniej, pierwsze pytanie, które się pewnie rodzi w naszych umysłach, to takie, jak to? Najpierw zaprosił wszystkich, a później jeden nie miał stroju i go wyrzuca. Przecież skoro zaprosił wszystkich żebraków, ułomnych, chromych, chorych, to wiadomo, że nie będą mieli stroju. Otóż trzeba nam wiedzieć, że jest to przypowieść o uczcie królewskiej. Na starożytnych dworach królewskich rzecz polegała na tym, że każdy, kto wchodził do sali biesiadnej, otrzymywał strój. Dlatego gospodarz pyta, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Oznacza, że on nie wszedł tą taką główną, normalną drogą, którą wszyscy przechodzili i otrzymywali w prezencie od króla szatę na wesele, tylko wkradł się jakąś inną drogą. Nie miał szaty weselnej. I ojcowie Kościoła mówią tak, szata weselna to nic innego jak stan łaski uświęcającej, czyli czyste serce. Kto nie ma czystego serca, kto nie jest w stanie łaski uświęcającej, ten nie może brać udziału w zaślubinach króla, nie może brać udziału w mesjańskiej uczcie. I to jest praktyczne wezwanie dla każdego z nas. Adwent już powoli będzie zbliżał się ku końcowi. Niedługo świętować będziemy Boże Narodzenie i warto przeżyć te święta z czystymi sercami. Warto włożyć na siebie tę godową szatę. Jeśli już ją mamy, jeśli już jesteśmy po spowiedzi świętej, jeśli mamy czyste serca, to nic innego jak koronę na głowę i wychylamy lampkę wina i w ten sposób możemy przystąpić do świętowania tej wielkiej uczty zaślubin Chrystusa ze swoim Kościołem. A ta uczta zaślubin Chrystusa ze swoim Kościołem dokonuje się każdego dnia tutaj. To oczywiście Eucharystia.